Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The World in Depression. Niemienice CD wędzinał dziesięma mić te bieście Harlesa P. Kindlebergera to klasyczne opracowanie z historii gospodarczej poświęcone międzynarodowym źródłom, przebiegowi i skutkom wielkiego kryzysu. Autor nie traktuje załamania giełdowego z 1954 roku jako samodzielnego wyjaśnienia katastrofy. Analizuje raczej sieć powiązań między handlem, kredytem, systemem walutowym, bankami oraz decyzjami rządów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Główna teza książki głosi, że światowa gospodarka po I wojnie światowej utraciła skuteczne centrum stabilizujące. Wielka Brytania nie miała już zasobów, by pełnić dawną rolę, a Stany Zjednoczone nie chciały jej przejąć. Kindleberger łączy więc szczegółową historię lat 30. z teorią międzynarodowego przywództwa gospodarczego. Pisze narracyjnie, bez podporządkowania wywodu formalnym modelom matematycznym. Celem książki jest pokazanie, dlaczego lokalne napięcia przekształciły się w globalną depresję oraz dlaczego polityka obrony, wyłącznie interesów narodowych, pogłębiła wspólne straty. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, brak światowego stabilizatora po osłabieniu Wielkiej Brytanii. Najbardziej rozpoznawalnym wkładem Kindlebergera jest interpretacja wielkiego kryzysu jako skutku luki w międzynarodowym przywództwie. Przed I wojną światową Wielka Brytania, dzięki sile finansowej Londynu, rozległym powiązaniom handlowym i pozycji funta, pomagała podtrzymywać otwarty system gospodarczy. Nie oznaczało to świata bez kryzysów, lecz istnienie państwa zdolnego w pewnym zakresie reagować na napięcia przekraczające granice. Po wojnie brytyjska gospodarka i finanse były zbyt osłabione, aby dalej wykonywać tę funkcję na dawną skalę. Stany Zjednoczone dysponowały natomiast większym potencjałem gospodarczym i finansowym, lecz nie przyjęły konsekwentnie odpowiedzialności za stabilność całego systemu. W tej perspektywie kryzys nie był prostą konsekwencją jednego błędu ani jednego wydarzenia. Był wynikiem sytuacji, w której państwa zależne od handlu i kredytu nie mogły liczyć na koordynację działań w skali światowej. Kindleberger pokazuje, że dominująca potęga nie jest w jego ujęciu jedynie beneficjentem przewagi. Musi także dostarczać dobra publiczne, których rynek i rozproszone rządy nie zapewniają samorzutnie. Teza ta stała się podstawą teorii stabilności hegemonicznej. Zarazem książka nie sprowadza historii do działania jednego państwa, lecz wskazuje, jak brak decydującego ośrodka wzmacniał błędne reakcje wielu krajów. Po drugie, pięć funkcji potrzebnych do ochrony światowej gospodarki Kindleberger konkretyzuje pojęcie przywództwa, wskazując funkcje, które powinien realizować stabilizator światowego systemu. Kluczowe jest utrzymanie względnie otwartego rynku dla towarów pochodzących z krajów dotkniętych trudnościami. Gdy eksport spada, możliwość sprzedaży za granicą jest jednym z niewielu sposobów zdobywania dochodów i dewiz. Zamknięcie rynków przez cła oraz ograniczenia importu może zatem przerzucić problem na partnerów, a następnie wywołać ich odwet. Drugą funkcją jest długoterminowe, antycykliczne kredytowanie. W czasie spadku prywatny kapitał zwykle wycofuje się tam, gdzie ryzyko wydaje się największe, choć właśnie tam brak finansowania staje się szczególnie niszczący. Potrzebne są więc działania zdolne przeciwdziałać tej tendencji. Kolejne zadania obejmują utrzymanie względnej stabilności kursów walut, koordynację polityk gospodarczych oraz dostarczanie płynności w okresie paniki. W praktyce oznacza to gotowość do udzielania kredytu, gdy inni uczestnicy rynku uciekają od ryzyka. Istotą tej listy nie jest zalecenie stałej dominacji jednego kraju. Kindleberger wyjaśnia mechanizm współzależności. Polityka korzystna wyłącznie dla jednego państwa może pogorszyć warunki, od których zależy także jego własny dobrobyt. W latach 30. brak wykonania tych funkcji sprzyjał kurczeniu się handlu, odpływowi kapitału i pogłębianiu kryzysu. Po trzecie, panikę bankową i zarażanie kryzysem w 1940 roku książka podkreśla, że załamania finansowe nie pozostają ograniczone do miejsca, w którym się zaczynają. Szczególne znaczenie Kindleberger przypisuje kryzysowi z Niechcący roku, kiedy problemy bankowe i walutowe w Europie Środkowej szybko przeniosły się do większych ośrodków finansowych. Zależności między bankami, depozytami, kredytami handlowymi oraz rynkami walutowymi tworzyły kanały transmisji. Niepewność dotycząca wypłacalności jednej instytucji lub jednego kraju skłaniała inwestorów do wycofywania środków, także z innych miejsc, które wydawały się choćby pośrednio narażone. Ten proces jest ważny dla całej argumentacji autora. ponieważ pokazuje ograniczenia wyjaśniania depresji wyłącznie przez produkcję, ceny czy wydarzenia na giełdzie nowojorskiej. Kryzys zaufania może sam wzmacniać recesję. Banki ograniczają kredyt, przedsiębiorstwa tracą finansowanie, handel słabnie, a pogarszające się wyniki gospodarcze potwierdzają wcześniejsze obawy rynku. Powstaje mechanizm sprzężenia zwrotnego między finansami a realną gospodarką. Kindleberger nie traktuje paniki jako irracjonalnego dodatku do zasadniczych procesów. Jest ona częścią instytucjonalnej rzeczywistości systemu opartego na kredycie. Dlatego tak istotna jest funkcja kredytodawcy ostatniej instancji. Jeśli w krytycznym momencie nie ma podmiotu zdolnego dostarczyć wiarygodnej płynności, racjonalna ostrożność pojedynczych banków i inwestorów może zbiorowo wywołać katastrofalny rezultat. Po czwarte, złoty standard, deflacja i ograniczenia polityki narodowej. W analizie Kindlebergera międzynarodowy system walutowy nie stanowi technicznego tła dla kryzysu, lecz jeden z mechanizmów jego pogłębiania. Próby utrzymania lub przywrócenia zasad złotego standardu po I wojnie światowej wiązały państwa sztywnymi zobowiązaniami w warunkach, które znacząco różniły się od świata sprzed 1400 roku. Rozkład rezerw złota był nierówny, zadłużenie i reparacje komplikowały przepływy płatnicze, a współpraca między głównymi bankami centralnymi okazała się niewystarczająca. Gdy kraje broniły kursów walut i odpływających rezerw, często wybierały politykę ograniczania kredytu i wydatków. Taka reakcja mogła chronić walutę w krótkim czasie, ale równocześnie wzmacniała deflację, bezrobocie i spadek popytu. Kindleberger pokazuje, że decyzja racjonalna z perspektywy jednego rządu lub banku centralnego może stać się szkodliwa dla całego układu, jeśli wiele państw podejmuje ją równocześnie. Nie jest to argument, że kursy walutowe same wywołały wielki kryzys. Autor umieszcza je w szerszym obrazie niestabilnych kredytów, słabnącego handlu i braku przywództwa. Złoty standard ograniczał jednak przestrzeń reakcji, a jego obrona sprzyjała przenoszeniu kosztów dostosowania na gospodarki znajdujące się w recesji. Książka pomaga dzięki temu zrozumieć, dlaczego instytucje monetarne muszą być oceniane także według ich działania w czasie kryzysu, nie tylko w okresie stabilności. Na koniec. Protekcjonizm i rozpad współpracy jako wzmacniacze depresji, Kindleberger analizuje wielki kryzys jako zjawisko światowe również dlatego, że odpowiedzi rządów z czasem pogarszały warunki wymiany między krajami. Spadek dochodów, bezrobocie i presja polityczna skłaniały państwa do podnoszenia ceł, stosowania kontyngentów, kontroli dewizowych oraz preferowania własnych producentów. Posunięcia te mogły wyglądać jak obrona krajowego zatrudnienia, lecz w gospodarce powiązanej handlem zmniejszały rynki zbytu, także dla innych państw. Partnerzy odpowiadali podobnymi restrykcjami, przez co kurczyła się cała przestrzeń wymiany. Autor zwraca uwagę, że szczególnie dotkliwe było to dla gospodarek zależnych od eksportu surowców, żywności albo kilku podstawowych produktów. Spadek cen i wolumenu sprzedaży ograniczał ich zdolność do obsługi długu oraz importu. Problemy te wracały następnie do krajów kredytujących i eksportujących dobra przemysłowe. Kryzys handlowy, walutowy i bankowy nie był zatem szeregiem niezależnych zjawisk, ale wzajemnie napędzającym się procesem. W tym ujęciu krytyka protekcjonizmu nie opiera się na prostym przekonaniu, że każda ochrona rynku jest zawsze błędem. Chodzi o historyczny moment masowego odwrotu od współpracy, gdy brak koordynacji pozbawił system mechanizmów dostosowawczych. Kindleberger pokazuje cenę polityki, która ignoruje zagraniczne skutki decyzji krajowych. To właśnie połączenie historii handlu z analizą finansów odróżnia jego wyjaśnienie od narracji skupionych wyłącznie na giełdzie lub polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Podsumowując, The World in Depression, 1900 warto polecić studentom ekonomii, historii i stosunków międzynarodowych, ale także osobom chcącym zrozumieć, dlaczego kryzysy finansowe tak łatwo przekraczają granice. Czytelnik nie otrzymuje prostego katalogu dat ani jednej uniwersalnej przyczyny wielkiego kryzysu. Zyskuje natomiast spójny sposób myślenia o relacjach między handlem, kredytem, walutami, paniką bankową i decyzjami politycznymi. Szczególną korzyścią jest dostrzeżenie różnicy między działaniem korzystnym dla pojedynczego państwa w krótkim okresie, a działaniem stabilizującym system jako całość. Książka wyróżnia się na tle wielu prac o latach 30. skalą międzynarodową oraz centralną rolą przypisaną brakowi gospodarczego przywództwa. Opracowania skoncentrowane przede wszystkim na amerykańskiej giełdzie podaży pieniądza albo polityce krajowej wyjaśniają ważne fragmenty historii. Kindleberger mocniej akcentuje, że głębokość i czas trwania depresji wynikały również z załamania współpracy między państwami. Jego argument o potrzebie stabilizatora pozostaje przedmiotem dyskusji, lecz właśnie dlatego książka zachowuje wartość intelektualną. Zmusza do pytania, kto ma dostarczać płynność, utrzymywać otwarte rynki i koordynować reakcje, gdy prywatne rynki oraz narodowe rządy reagują wycofaniem. Dzięki narracyjnej formie i szerokiej perspektywie jest to klasyka, która łączy historię gospodarczą z analizą problemów nadal obecnych w światowych finansach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Harles P. Kindleberger, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!